Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj w trzech falach brzmienia mamy słupski zespół The Evil Educators. A ze mną w studio jest Daniel Kalinowski na wokalu.
Tak jest, to ja właśnie.
Konrad Frankowski na gitarze.
I to jestem ja.
Maciej Różański, gitara basowa.
Dobry wieczór.
I Klaudiusz Bobowski, perkusja, ale akurat Klaudiusza z nami nie ma, nie dojechał.
Wybija rytmy w innej części galaktyki.
Może kiedyś do nas dołączy, może nam coś kiedyś wystuka, jakiś fajny rytm. Panowie, skąd w ogóle taka nazwa? To znaczy, ta nazwa jest z jednej strony oczywista, bo wszyscy, nie wszyscy, trójka z was jest nauczycielami. Konrad jedynie się tutaj wyłamał i nie ma takiej potrzeby, żeby kształcić innych. Z jednej strony jest to zrozumiałe, że nazywacie siebie właśnie edukatorami, ale dlaczego złymi? Dlaczego edukatorami zła? Skąd ten pomysł?
Po prostu zło jest cudowne. Zło nas inspiruje. Zło czeka, aby je odkryć. My w sobie odkrywamy codziennie zło i dzielimy się nim. Oczywiście je w różny sposób transformujemy i nie jest to takie czarne zło. Ono inspiruje nas, ale inspiruje nasze rodziny, inspiruje naszych bliskich. A mówimy o tym, co nas otacza i dlatego uważamy, że nie możemy tylko o dobru. Chcemy także źle o złu.
Powiedziałeś, że was to inspiruje, ale inspiracja złem tak naprawdę jest znana od dawna, tak? To jest coś naturalnego. Bardzo często to te złe charaktery są bardziej złożone, czy w literaturze, bo w końcu jesteście filologami, więc czerpiecie też właśnie z tych złych charakterów literackich, jeżeli tworzycie teksty?
Oczywiście, że tak. Jesteśmy wiernymi fanami Williama Blake'a, który, jak wiadomo, był cudownym satanistą.
Maciej się tutaj śmieje. Dlaczego?
Za głowę się łapie. No, ja bym chciał wrócić do początku jednak tego wszystkiego, bo rzeczywiście Daniel ma swoją kosmiczną taką tutaj wizję naszego zespołu, a zaczęliśmy dosyć skromnie, to znaczy ja powodowany troszeczkę chęcią powrotu do gitary w ogóle i chęcią jakby tworzenia ponownego po wielu latach rozłąki z muzyką, no pomyślałem sobie o naszej uczelni w kontekście właśnie takich wycieczek trochę awanturniczych muzycznych. I rzeczywiście z Klaudiuszem żeśmy się jakoś tak dogadali. Wtedy jeszcze Konrad był studentem, a w związku z tym znaliśmy się jakkolwiek z tej linii takiej i plastycznej płaszczyzny muzycznej. Pomyśleliśmy o Danielu, który wtedy był, zdaje się, dziekanem jeszcze.
Tak, Wydziału Filologiczno-Historycznego.
I to była taka rozmowa właśnie gdzieś na pięterku pod tytułem, czy aby nie spróbować i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Widzieliśmy, że Daniel ma to coś, ten błysk wokół, i więc to jakby taka była konfiguracja i zwycięska kombinacja w tym przypadku. I rzeczywiście nam się udało i takie były pierwsze kroki. Natomiast ze złem no jest tak, jak jest. No wszyscy je w sobie trochę nosimy, ja też nie jestem inny. Natomiast my plączemy trochę dobro ze złem i chyba ta estetyka trochę takiego żartu i żartobliwości, która w nas jest taką odpowiedzią trochę na pytanie tego, czego szukamy. No oczywiście Williama Blake'a na pewno też, ale też różne inne filary, jakkolwiek i płomienie w nas gdzieś tam liżą nasze wnętrzności.
Jest poza tym jeszcze jeden czynnik, jednak istotny, bo to jest edukator, nauczyciel akademicki. Przyjęło się widzieć nauczyciela jako chodzący posąg, jako ktoś, kto połknął kij i się wymądrza. Więc my szukamy takiego nauczyciela, który jest po prostu człowiekiem, a pełnia człowieka jest we wszystkim. Tak w tym, co wspaniałe, jak i tym, co głupie, tym, co porywające, jak i coś bardzo zniechęcające.
Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Jednym słowem, jednym
otóż
zdaniem
to,
właściwie.
Otóż to.
No i jakie ty masz stosunki z tym złem?
Właśnie tutaj troszkę Daniel przed chwilą wszedł na tą moją ścieżkę rozumowania tej nazwy naszej. Ja to właśnie widzę jako taka druga strona. Panowie tutaj za dnia są takimi, no, powiedzmy, grzecznymi nauczycielami, no bo tak wiadomo, nauczyciel raczej powinien, nauczycielowi wiele nie przystoi, czy jakkolwiek to nazwać, ale właśnie po południu, czy tam nawet wieczorami przywdziewają czarne maski, śpiewają o śmierci, niepoprawnej miłości i innych podobnych, więc to taka jest właśnie ta ciemna strona nauczyciela.
Co wy gracie? Co to jest za rodzaj muzyki? Ja, kiedy słuchałam, to pierwsze, jakby takie moje pierwsze skojarzenie, ale to z wokalem Daniela, to był kat ballady.
O.
Jeżeli chodzi o wokal, ale też trochę o teksty, bo one też są trochę niepokojące.
Tylko trochę, tylko trochę.
A idzie więcej.
Nie chcę mówić tutaj o swoich skojarzeniach, chciałabym zapytać o wasze inspiracje, o to, co wy gracie w swoim mniemaniu. No właśnie, co to jest?
No, nie mogę w ogóle wyjść teraz z podziwu, jak powiedziałaś, że to ma być ten wokal do kata, bo kiedyś ktoś, kto pierwszy raz słyszał to, co robimy, powiedział mi, że śpiewam jak Mira Kubasińska. I to mnie bardzo podniosło, bo nie spodziewałem się, aczkolwiek ten czas, kiedy ona śpiewała i Breakout, kiedy grał, to nie jest taka właśnie zupełnie odległa sprawa, jak dla mnie. Wydaje mi się, że słuchamy bardzo różnej muzyki. Ja jestem w ogóle cały czas, co próbę, zaskoczony, jak to jest możliwe, że my się spotykamy z tak różnymi gustami i też czasami gdzieś tam na próbie rozmawiamy, no to tak, jeden jest na etapie ostrego, nie wiem, punk rocka, drugi jest na etapie słuchania twardego hard rocka, trzeci słucha black metalu, a jeszcze potem się ktoś przyznaje, że na przykład, nie wiem, aby słuchał wczoraj czy przedwczoraj, więc...
To
jest tak cudowne. Ja się kiedyś nie spodziewałem, kiedy przyszedł właśnie Maciek z Klaudiuszem i mówili, że no, może byśmy zaczęli grać rocka, to właśnie sobie wyobrażałem, że to będzie hard rock taki klasyczny dosyć, taki zeppelinowski i to gdzieś może cały czas jednak wychodzi z nas, ale jednak widzę, że nie. Rola Konrada, dla mnie odkrycie jest Konrad jako muzyk, jako kompozytor i też człowiek, który przynosi pewną aurę przyszłego numeru, który właśnie nie jest hard rockowy w takim klasycznym rozumieniu lat 70., tylko jest jakimś takim złamaniem tej konwencji. Więc...
Ale tutaj chyba też w grę wchodzi różnica wieku, prawda? To jest, to też się
myślę, że to jest estetyka, to nie jest tylko wiek. Nie, to jest estetyka, to jest to, czym się
to tak akurat tutaj chyba jakby to nie ma między nami przepaści, bo akurat na przykład przede wszystkim myślę, że ja z Danielem tak mamy wiele wspólnego, jeśli chodzi o ten muzyczny gust. Na przykład ja ostatnio przeżywam taką fascynację starym Genesis z Peterem Gabrielem. No i to jest na przykład coś, co nas łączy. Wiem, że właśnie Daniel lubi taką progresywną muzykę czy King Crimson. Ale właśnie z jednej strony lubię proste, punkowe kawałki, uwielbiam The Clash. Wcześniej rozmawialiśmy o dziale zamkniętym, jestem wielkim fanem pierwszych dwóch płyt, które są... To jest taka prosta muzyka. Ja jednak też wychodzę z założenia, że... I to właśnie się tak kłócę sam ze sobą trochę, bo jednocześnie uważam, że jakby to, co... takie najprostsze numery są najlepsze, a z drugiej strony właśnie włączam Genesis i odlatuję, czy Mike Oldfielda na przykład. Więc staram się zawsze zbudować trochę taki most w tych naszych numerach. Dlatego no, jak tak czasem się nim przyglądam, to tak no, widzę, że jest to taka troszkę prosta konwencja, ale jednak gdzieś tam jest taka jakaś próba lekkiej kombinacji.
Macieju, co jest twoją inspiracją?
No jestem takim przypadkiem chyba dosyć złożonym samym dla siebie. Wraz z upływem czasu chyba sam nie wiem, gdzie jestem i mam wrażenie, że jestem takim trochę motkiem poplątanym, bo ja wzrastałem w takiej aurze bardzo metalowej jakkolwiek i to metalowe serce moje cały czas daje znać o sobie, natomiast jestem bardzo też otwarty na różne jakby kierunki muzyczne i lubię eksperymentować ze wszystkim. Znaczy im starszy jestem, tym we wszystkim jakkolwiek lubię mieć palucha swojego gdzieś tam naznaczonego. Aczkolwiek lubię po prostu puls, ja lubię takie prymitywne rzeczy w takim sensie organiczne bardzo. To mnie jak gdyby niesie. Wiem, że Konrad ma taką fajną nutkę, on bardzo ładnie składa też swoje melodie. Ja natomiast jestem taki bardziej w półtonach jakkolwiek, w jakimś takim świecie. Chciałem jakieś takie krzywe rzeczy gdzieś tam przemycić. I też ciągnie mnie do jakiejś takiej finezji większej, takiego poplątania z pomieszaniem kompletnym. Aczkolwiek lubię też estetykę taką punkową i uwielbiam tą energię, która jest taka bardzo nośna, więc przynajmniej w dwóch światach zamieszkuję obecnie. Ale ciągnie mnie jeszcze na Bliski Wschód i tu i tam, i do Afryki, i do bębnów, i do nie wiadomo czego jeszcze, więc moja historia jest taka dosyć złożona, ale lubię to i nie boję się. W tym eklektyzmie takim odnajduję jakieś takie radosne bicie mojego serca.
No więc właśnie mamy taki wspólny mianownik, nie? Wszyscy lubimy pokombinować trochę.
Dla kogo chcecie grać? Czy chcecie grać naprawdę już dla szerokiej publiczności? Czy to jest wasza ambicja? Czy to jest po prostu wasza pasja, którą realizujecie? Nieważne, czy ktoś tego słucha, czy tego nie słucha i czy to kiedykolwiek będzie znane na szeroką skalę?
Na pewno pierwsza sprawa to nie zależy nam na tym, aby już nagle, jutro zgromadziły się tłumy na przykład koncercie, czy też żeby tysiące osób kupowało płytę. Jednak punkt wyjścia to jest nasza energia, nasza potrzeba dzielenia się muzyką. Jeżeli są przy tym akcie dwie osoby, no to w porządku, są dwie osoby. Jeżeli to jest 2000, no to jeszcze lepiej. Jeżeli będzie 200 tysięcy, to będzie cudownie, bo ja jestem otwarty.
Dla mnie to przede wszystkim właśnie jest ta potrzeba gdzieś tam samorealizacji. Ja muzykę uwielbiam i no, czy dla, no też, czy dla dwóch, czy dla 2000 myślę, że mógłbym grać. Nie wiem, bo nie grałem. Fajnie, fajnie by na pewno to było, ale no też nie możemy mówić, że mamy jakieś grono fanów, że tysiącami spływają jakieś odsłuchy. No to jest takie, można powiedzieć, kameralne wszystko, ale i tak jak właśnie, nie wiem, trzymam taką płytę, odpalam ją, nie wiem, jakoś taka duma mnie przepełnia, no bo to jednak jest...
To jest coś, co zostanie, tak, prawda, po was, niezależnie od wszystkiego.
To są godziny prób, dużo fajnej pracy, tak powiem.
Zaskakujące są też akty tego odbioru, bo mówimy tutaj na przykład o Słupsku i o naszej okolicy, gdzie kluby muzyczne są nawiedzane przez Evil Educators, ale zdarzyło nam się też grać poza Słupskiem i to były ciekawe odsłuchy, bo zupełnie osoby, można powiedzieć, obce i właściwie wręcz, może to nieskromnie zabrzmi, ale niech zabrzmi, wręcz ekstatyczne odbiory były, więc to znaczy, że jest w tej muzyce siła. Coś, co może my sami sobie nie do końca uświadamiamy, a już tytułem pewnej anegdoty mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o streamingi i to, że wypuściliśmy tę muzykę w świat, to okazuje się, że za granicą, nie wiedzieć czemu, w Finlandii mamy największe odsłuchy. Nie wiem dlaczego, ale to jest nasza chyba przyszłość.
Teksty im się podobają, pewnie.
Na pewno. Fiński przekład.
Jesteśmy zaskoczeni i spodziewamy się więcej.
Ale to jest chyba też taki pozytywny bardzo wizerunek. Z jednej strony te zespoły wszystkie takie z muzyką, które grają muzykę alternatywną, czy rocka, czy metal, czy punk, czy różne inne jeszcze odłamy tego wszystkiego, one zawsze będą w tej niszy. To nigdy nie będzie ten światowy top, ale z drugiej strony każdy gdzieś tam dąży do tego, żeby usłyszał go cały świat. I teraz dzięki właśnie takim platformom jak Spotify, czy inne, czy YouTube chociażby, który jest dostępny dla każdego, mogą nas usłyszeć wszyscy. Wy z tego korzystacie i mimo, że gracie no trochę ponad 2 lata, jeżeli dobrze pamiętam,
tak,
to już macie płytę, macie swoje streamingi. Łatwiej jest teraz. Tutaj Maciej, powiedziałeś, że wróciłeś do muzyki po wielu latach, więc pewnie masz jakieś porównanie.
Mm-hmm. No dla mnie to jest taka radosna podróż, jakby przerwana na jakimś tam etapie z przyczyn oczywistych, bo życie mnie zabrało w inne strony, ale co muszę powiedzieć, ja z kolei jakby do takiej popularności mam taki stosunek dosyć jakby zdystansowany, to znaczy chyba skromność przeze mnie przemawia, bo ja nie wiem, czy to, co robimy, jakkolwiek zmieni cokolwiek. No pewnie nie, natomiast jakby korzystam z tej chwili i jestem niesiony przez jakąś falę. Pewnie z racji oczywiście znowu wieku, który to jest takim elementem istotnym, a w związku z tym nasze życie biegnie według pewnych tam ustalonych jednak torów i trzeba płacić kredyty i jakkolwiek zmywać naczynia, a w związku z tym siedzenie z basem jest bardzo przyjemnym dla mnie takim momentem terapeutycznym. Ja tego szukam i wydaje mi się, że tak jak wszyscy muzycy pewnie mają to samo spojrzenie, że jednak bycie z instrumentem blisko to jest taki trochę mikroświat, więc dla mnie ten powrót do muzyki jest o tyle ważny, że odważyłem się, przełamałem pewne rzeczy i odkryłem, że dalej potrafię, że mam paluchy w miarę jakieś takie, ucho jeszcze, które słyszy, więc takie ożywcze jest to dla mnie wszystko. Natomiast jak to się ma, to ja nie wiem, bo prawdopodobnie jest to jakaś wielka machina, której i tak nie potrafię nazwać, więc ta popularność jest taka, jaka jest. Są wszędzie pieniądze, do których mam stosunek taki jakiś znowu zdystansowany pewnego typu, więc płynę na tej fali przez jakąś małą sobie chwilkę, a co będzie za 10 lat, to nie wiem, więc jakby nie planuję za daleko. Gram w 2 zespołach, robię jakieś też projekty po drodze i jest mi dobrze. Znalazłem się wreszcie w jakimś tam zakątku mojego żywota.
I to jest też taki element no, budowania oczywiście siebie i budowania swojego ja, ale to też nie chodzi o to, że to jest jakaś muzyka, nie wiem, egocentryczna, tylko chodzi raczej o to, że jesteśmy w procesie i jakby bardzo jest to istotna kwestia. No, znowu wracamy troszeczkę do Evil Educators. Zło może napędzać i może tworzyć dobro. Nauczyciel właśnie nie musi posługiwać się jedynie wiedzą książkową, którą zdobywa przez ciężkie studia za biurkiem, tylko zdobywa ją poprzez kontakt z drugim człowiekiem, poprzez aktywność. I teraz myślę, że każdy z nas, Konrad, Maciek i Klaudiusz i ja, jesteśmy na jakimś etapie swojego właśnie procesu takiego budowania i załóżmy, że możemy odkrywać to, że nie wiem, nagle utworze odkrywa się przede mną przestrzeń nowej harmonii, tak? Jeżeli jestem na przykład gitarzystą, o, i odkrywam, tu nie byłem jeszcze jako muzyk, nagle mogę wejść w ten świat. Mogę powiedzieć o sobie, zawsze chciałem śpiewać i robiłem to tak więcej lub mniej, bo nie było czasu. Teraz wreszcie jest to zogniskowane i mogę to robić. Biorę sobie specjalne lekcje śpiewu, gdzie śpiewam repertuar z XVII wieku na przykład. Nigdy tego w życiu nie robiłem i myślę sobie, Boże, chyba jestem chory psychicznie. Ale z drugiej strony to piękne, że jestem chory psychicznie i że mogę z tą chorobą żyć. Więc myślę, że to jest właśnie to, że dążymy do jednak pewnego wzbogacenia i świetnie, że są ludzie z nami w tym procesie.
Czy wy jesteście psychicznie przygotowani na sukces? Co, jeśli kiedyś ktoś do was zadzwoni i powie, słuchajcie, tak mi się to podoba, macie sponsora we mnie, będziecie grać, bo ja chcę, żeby ta muzyka była tworzona, ruszacie w trasę. I co wtedy? Co wtedy z tymi ciepłymi posadkami?
Na pewno Maciek nie jedzie, to już widzę po nim.
Zostaje w Słupsku, tak jest.
Nie, nie, $1,000,000 na pewno roztopi.
Zrobi różnicę. To serduszko, nie?
Jaką kredyt spłacisz?
Więc jesteśmy gotowi na taki telefon. Konrad, nie?
Słuchaj, no zawsze miło, tak?
Ja osobiście jestem gotów.
Bo pytanie było, czy jestem gotowy psychicznie? Nie wiem, szczerze mówiąc. Myślę, że mogłoby to być jakby takim dużym szokiem i na pewno byłoby to trudne, bo to też jakby, no wiadomo, to wszystko fajnie brzmi, duże jakby pieniądze, granie. To na pewno nie jest takie kolorowe, jakie się może wydawać. No więc nie jestem taki pewny, że gdzieś tam odnalazłbym się w tym bardzo dobrze. No.
Ale na telefon czekam.
Ale na telefon czekam, oczywiście to. Odbieram każdy telefon od nieznanych numerów, jeśli teraz ktoś mnie słucha. Proszę dzwonić śmiało. Ale właśnie tutaj rozmawialiśmy wcześniej o czymś takim, że te streamingi dzisiaj, że wszystkie stanowią taką fajną reklamę i właśnie to też jakby z tego też założenia wyszliśmy, pchając się właśnie gdzieś tam w te streamingi, no bo wiadomo, że nie liczyliśmy na kasę z odtworzenia, prawda? Ale no to właśnie jest taka szansa, żeby no zawsze gdzieś te algorytmy może komuś tam te kapele podrzucą. No i właśnie jednego wieczoru, gdy ja dostaję wiadomość tam na ten nasz facebookowy profil, jakiś pan audycję prowadzący w Warszawie w radiu Bemowo pisze, że świetnie gramy, fajnie, wszystko super i puszcza nas tam w audycji w przyszłą, tam nie pamiętam, poniedziałek może, w przyszły poniedziałek, nie? Super, no to było takie naprawdę świetne uczucie, taka po raz kolejny
to
dzisiaj wspominam,
sukces,
taka duma, rozpieram, mówię, ja cię, ktoś faktycznie znalazł nas gdzieś tam, spodobało się, no i akurat jest to ktoś z taką możliwością, ktoś, kto prowadzi audycje radiowe, tak? I po prostu gdzieś nas tam dalej puści. No i to może, wiadomo, być może tam się komuś dalej spodoba. Nie spodziewałem się, że to, o czym gdzieś tam sobie pomarzymy, pchając się w te streamingi z tą naszą płytą, że to faktycznie
się zadzieje
w ogóle, nie?
No, działa. No właśnie, panowie, nam się niestety czas antenowy kończy, dlatego na koniec, tak jak zwykle, puścimy jakiś wasz kawałek. Może was usłyszą, a może będzie ten telefon wart miliony dolarów. Czego posłuchamy? Czego słuchamy od The Evil's Educators?
Co, szakala?
Tak. Szukamy i słuchamy szakala.
Szakala, nasz drugi singiel z płyty Czarny Nów.
No właśnie, a jeżeli będzie państwu mało, no to oczywiście gdzieś można odsłuchać tego później już po audycji. The Evil's Educators są dostępni również na platformach streamingowych, także zapraszamy, a płytę pewnie też będzie można dostać u nas, wygrać. Panowie, przekażecie?
Przekażemy.
Słuchaczy?
Tak, przekażemy.
No dobrze, to słuchamy. Szakal.